mam pozdrowienia. Nie wiem, czy zgadniecie od kogo?
Pierwszego zboru.
O, pierwszy zbór, właśnie. Tydzień temu chciałem być na koncercie tutaj, ale akurat miałem okazję być na Wyspiańskiego, więc stamtąd takie bardzo ciepłe, braterskie pozdrowienia od... Ja to nazywam zbór Matka. I też od Gnela i Gosi. Pamiętają, pozdrawiają i myślałem, żeby ich namawiać na ten nasz wspólny wyjazd na Suwalszczyznę w sierpniu, bo to jest w miarę blisko geograficznie od nich, w miarę mówię, więc na razie pozdrawiają i spodziewają się jakiejś delegacji od nas. Więc jutro na Radzie...
Ale rozmawiałeś z nimi już na temat tego wspólnego?
Nie, nie, to pomysł mi się urodził po. To tyle pozdrowień, a jeżeli chodzi o dzisiejsze rozważanie, to już dzięki, czy już wprowadziłeś temat Księga Nehemiasza. To już jest trzeci rozdział, jest ich jeszcze kilka. 11, tak? 12, 13. No to. Ale dzisiaj trzeci. Krótkie może takie powtórzenie tylko, chociaż pewnie pamiętacie, jak się tutaj ta księga rozpoczyna. To opisuje Nehemiasz trudną sytuację dzieci Izraela pod niewolą babilońską, kraj spustoszony, zrujnowany. Nehemiasz przeżywa to bardzo osobiście na podstawie relacji bliskich osób, które przybyły i przekazały takie informacje z pierwszej ręki. No i modli się do Boga o mądrość, o pomoc, o wsparcie, co on mógłby zrobić w związku z tą całą historią i Jerozolimy, i całego narodu. I o dziwo, Bóg odpowiada na jego modlitwę. Nehemiasz wyjeżdża do Jerozolimy, otrzymuje pełnomocnictwa od samego króla i dokonuje rozpoznania, jak wygląda miasto. Jeżeli można to było nazwać miastem, to co obejrzał i rozpoznał. I tak mi się przypomina właśnie taka moja droga, moje takie doświadczenie. Mam przyjaciela, z którym bywam przynajmniej dwa razy w roku w górach. Zawsze wymyślamy jakąś ciekawą drogę. Zawsze to są Tatry. To jest właśnie warunek, że mój przyjaciel uważa, że najpiękniejsze góry na świecie to są Tatry i dlatego jeździmy zwykle tam. I zanim jedziemy właśnie na taką wycieczkę, to siadamy sobie gdzieś z mapą i dokładnie palcem po mapie sobie wytyczamy całą drogę, którędy, co i jak, co trzeba wziąć, jak się przygotować, o której stać i tak dalej. No i plan jest super. I później kilka osób się dowiaduje o tym, że gdzieś jedziemy, takich z tych kręgów, które lubią góry. No i czasami mamy chętnych, którzy by chcieli dołączyć do naszej wycieczki. No i my mówimy, że no, jak najbardziej. Co prawda nie chcemy, żeby jakiś tramwaj się zrobił z tego, ale tam powiedzmy jeszcze dwie osoby dodatkowe, aby pojechały, to nie widzimy przeszkód. Nie wiem, jak to jest, ale zwykle jedziemy we dwójkę i wtedy Krzysiu zawsze powtarza, że zespół dwójkowy jest najlepszy. Ale bywa, że czasami jest trójkowy albo i czwórkowy był. Było tak. Ale do czego zmierzam? Że właśnie kiedy planujemy taką wycieczkę, to zawsze mamy jakąś prawie że dokładną mapę, jakieś opisy Cywińskiego i tak dalej, gdzie trzeba skręcić, jak iść, gdzie i tak dalej. A prawda jest taka, że zawsze są jakieś nieprzewidziane trudności czy okoliczności, które utrudniają trochę zrealizowanie tego planu. Czasami jest tak, że już jedna droga, która jest do zrobienia, to tylko w górę. Wrócić się za bardzo nie można. A też nie wiesz, jak to tam będzie do góry. No ale to jest właśnie taka praktyczna strona wycieczki, czego na mapie nie zawsze się da jakoś tam wydedukować. Ale to jest niesamowite doświadczenie, kiedy stajemy na parkingu przy samochodzie i podajemy sobie rękę i można powiedzieć, że wycieczka się udała i możemy wracać. No i właśnie jak gdyby ta historia trochę, czy ten przykład przybliża nas do tego przedsięwzięcia, które jest o wiele większe i no, to jest tylko taka ilustracja, czego podjął się Nehemiasz. I dzisiaj chciałbym przeczytać trzeci rozdział. Ci, co znają tą księgę, to sobie pewnie przysną na tym trzecim rozdziale, bo jest... Może nie będę uprzedzał faktów. Proszę nie spać.
Możesz podzielić nas wersetami, będziemy musieli wszyscy czytać.
Mam pewien plan. Trzeci rozdział Księgi Nehemiasza zaczyna się tak. Powstał zatem arcykapłan Eliaszib wraz ze swymi braćmi, kapłanami i wspólnie odbudowywali bramę owczą. Oni ją też poświęcili. Stawili w niej wrota i naprawili mur dalej aż do baszty stół, a następnie pokryli go aż do baszty Hananela. Obok nich budowali ludzie z Jerycha, a obok nich budował Zakur, syn Imriego. A bramę rybną odbudowywali synowie Hasanai. Oni zaopatrzyli ją w belki oraz stawili w niej wrota, sworznie i zasuwy. Nie będę dalej czytał, bo to jest tak aż do końca rozdziału niemalże. Są wymienione imiona, baszty, bramy. Bram jest chyba z 10. Każda ma swoją nazwę. Są zespoły ludzi, którzy właśnie wykonują te prace. Dla nas te nazwiska, może nazwy tych bram coś mówią, bo jeżeli ktoś się interesuje historią Izraela i tym pięknym miastem, no to jest co podziwiać. Tych bram chyba nie ma dzisiaj 10, ale tyle tutaj wyczytałem, że było wyremontowanych. No i pracowali wszyscy. To jest niesamowita historia, że powstał taki mocny zespół, który z natchnienia Bożego właśnie i za inspiracją Nehemiasza ramię w ramię ruszyli do odbudowy tego pięknego miasta. Byli też jak gdyby tym zainteresowani, tak? Mieszkali w tym mieście, chcieli się czuć bezpieczniej, chcieli, żeby wszystko zostało odrestaurowane. To jest oczywiste, nie? My też robimy co jakiś czas malutki remoncik jakiś i chcemy, żeby było trochę bardziej świeżo i coś się przearanżowało i zmieniamy to, tak? Więc tutaj też właśnie wszyscy i arcykapłani, i kapłani, i lewici, mieszkańcy miasta i nawet, to też jest piękne, że pojawili się ludzie spoza Jerozolimy, gdzieś z Jerycha, z jakichś innych okręgów nad Jordanem. Takie prawie, że pospolite ruszenie. Jak to mój kolega mówi, ponieważ robimy czasami razem przelewy bankowe i na przykład w grudniu musieliśmy zrobić 1900 przelewów. Było parę pomyłek i mój kolega mówi, panie Staszku, to jest rzesza ludzi. Zawsze to ciągle to powtarza to słowo, aż mi tak utkwiło, że dzisiaj pomyślałem sobie, że rzesza ludzi odbudowywała miasto Jerozolima, bramy i mury. To jest niesamowite, że z takim entuzjazmem i z takim zaangażowaniem właśnie mieszkańcy ruszyli do tej pracy. Ja jeszcze pamiętam czasy PRL-u, jak byłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Pamiętam, że był znaczek na świadectwie, kosztował złotówkę i to była jakaś cegiełka na odbudowę stolicy. Także moja mama poniosła koszty, dała złotówkę na to, żeby odbudowywać Warszawę, ale pamiętam, że to było głośne, że właściwie nawet przewożono chyba z innych miast cegły do Warszawy, coś rozbierano, żeby tam coś odbudować, tak? To takie pospolite ruszenie. I tutaj właśnie jest taka organizacja pracy przy odbudowie, bardzo taka no dobrze zorganizowana, jak widać. I ten ogrom pracy rusza. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że właśnie ci różni ludzie różnego powołania, wykształcenia, czy też zamożności, wszyscy razem pracują ręka w rękę przy odbudowie tego pięknego miasta. No i bardzo mi się podoba, że Nehemiasz jest pośród nich. Trudno, żeby go nie było, tak? Musiał być. A może nie musiał, ale chciał być. Bardzo chciał być. I to jest właśnie takie też dla mnie piękne, że z jednej strony jest mus, żeby coś zrobić, ale z drugiej strony może być jakaś radość czy przyjemność z tego, co robimy i że jest takie chcenie. Nawet niedawno z koleżanką rozmawialiśmy w pracy na temat życia, że ono jest czasami takie ciężkie, coś tam w rodzinie się dzieje, ktoś choruje, ktoś nawet umrze, albo nas coś dotyka bardzo i tak się ludzie użalają czasami i wtedy ja mówię do niej tak. Ja czasami sobie zadaję wtedy takie pytanie, jak jest tak bardzo źle i tak bardzo ciężko, to sobie zadaję pytanie. No to dobrze, to w takim razie chciałbym się nie urodzić i nie żyć na tej ziemi. No i wtedy myślę sobie, to chyba jednak cieszę się, że żyję, że nawet jak jest ciężko, ale dostałem ten dar życia i mogę właśnie zmagać się i przechodzić przez życie pomimo różnych jakichś tam trudności, zawirowań, czasami radości, a czasami łez. Aż do końca. Czego Bóg uczy nas z tej historii z trzeciego rozdziału? Oprócz listy nazwisk, imion, bram, murów i tego, co kto tam właśnie robił. Pierwsza rzecz to modlitwa jest bardzo ważna. Bo to, co zaczęło się dziać już tutaj w trzecim rozdziale, jest konsekwencją modlitwy Nehemiasza i nie tylko jego. Ale on jak gdyby rozpoczął ten proces. Wołał w bólu, w płaczu, ze łzami, w poście, żeby Bóg się zlitował. I w odpowiedzi Bóg odpowiada. Tak odpowiada, że Nehemiasz to słyszy. I wie, co ma zrobić dalej, czy podejmuje dalsze działanie. Przyjeżdża do miasta, ocenia sytuację, podchodzi bardzo rzetelnie do tego. Nie zapomnę kiedyś tego zdania, które usłyszałem, jak nabyliśmy stodołę i coś tam robiliśmy z dachem, przyjechał Piotrek Soja. I myśmy tam coś, była jakaś ekipa z 10 osób i każdy coś tam próbował dach wymieniać, więc przykręcaliśmy te blachy do dachu i tak dalej. Ktoś tam jeszcze coś innego robił, a Piotrek mnie wziął na bok, mówi: Stachu, a kto tu jest jakimś kierownikiem? Ja mówię, no jakoś sami tutaj sobie radzimy, nie? A to wszystko jest przemyślane, tak? Więc Nehemiasz chyba był takim kierownikiem, który ocenił tą całą sytuację. Pamiętamy w drugim rozdziale, jak zrobił dokładny objazd, objechał czy obszedł, bo nie dało się już tam jechać na tym osiołku. Co prawda w nocy, nie wiem dlaczego w nocy, pewnie chciał to zrobić jakoś tak dyskretnie, ale co można zobaczyć w nocy, jeżeli chodzi o ruiny. No ale udało mu się w każdym razie tak to wszystko ocenić, że zaplanował całą pracę, cały remont, znalazły się fundusze i znaleźli się ludzie, no i rozpoczęło się działanie. I myślę, że właśnie modlitwa jest ważna i słuchanie tego, co Bóg odpowiada w tym temacie. Ocena sytuacji, jeżeli coś chcemy zrobić, w kontekście nawet naszego zboru i to, gdzie jesteśmy i co dalej z nami. Zaplanowanie tego. No i działanie. Jeżeli to zostanie tylko z tą mapą w kawiarni, jakbyśmy z Krzysiem zaplanowali sobie tylko trasę i nigdy nie pojechali na wycieczkę, to marni by byli z nas turyści, tak? Ale zwykle się udaje, więc właśnie po to siadamy w tej kawiarni nad tą mapą i wytyczamy sobie tą drogę, żeby później to przejść. I to jest takie proste i praktyczne i myślę, że tak samo jest w naszym życiu indywidualnym, ale też w życiu naszej wspólnoty. I może zadajmy sobie pytanie, gdzie jesteśmy jako wspólnota? Ile mamy lat? I co już jest za nami? Czego doświadczyliśmy? Czego Bóg nas nauczył? No myślę, że jest jakaś już historia za nami i też myślę, że jest dużo rzeczy, które są przed nami i na pewno jesteśmy zdecydowanie w innym miejscu niż na takim pierwszym spotkaniu w Rabce lata temu, kiedy wymyśliliśmy sobie 10 kroków do tego, co chcemy robić. Zastanawiam się, ile osób jest z tego składu z Rabki, z tego pierwszego spotkania. Parę jest. Właśnie, jesteśmy w tym miejscu. Mamy ile? 18 lat albo 17 jako wspólnota od tego momentu. Jak byliśmy wczoraj w zborze w Skawinie, jest takie zdjęcie tam u nich na ścianie i przyglądałem się osobom na tym zdjęciu. Ten zbór ma tyle lat co nasz, a nie więcej, 25. To zdjęcie jest sprzed 35. To mogliby nas uczyć dużo. Ale do czego zmierzam? Patrzyłem na to zdjęcie i starałem się tam kogoś poznać. Jedną osobę znam. z tego zdjęcia, ale podszedł do mnie ktoś właśnie i mówi, połowy z tych ludzi już nie ma. Gdzieś wyjechali, zmienili miejsce zamieszkania i tak dalej, tak? Ale my tu jesteśmy i opowiadali właśnie, co się dzieje w tym zborze i tak dalej. No i to jest właśnie też takie pytanie do nas. Tutaj, jak dzisiaj jesteśmy jako wspólnota, budujemy Boże Królestwo, lokalnie działamy jako wspólnota Podgórze, drugi zbór baptystów w Krakowie. I chciałbym nam przypomnieć, czy jakoś uświadomić mocno, że każdy z nas jest potrzebny. Każdy. Tak jak właśnie było w przypadku tutaj Nehemiasza i te wszystkie osoby, które włączyły się do działania, każdy był potrzebny. To nie jest tak, że ktoś się nie nadaje. Jeżeli Bóg sprawił, że narodziłeś się na nowo i jesteś w tej wspólnocie, to jesteś właśnie w niej i jesteś potrzebny tutaj. Masz coś do wykonania, jakieś zadanie. Bóg miał powód, że właśnie jesteś tutaj, a nie w Skawinie. Jakie jest twoje zadanie? Większość osób ma jakieś różne służby i podejmuje się różnych działań. Sam fakt, że siedzimy w ciepłym, komfortowym miejscu, odpowiednio urządzonym, to już o czym świadczy, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. W czym jesteś dobry? To jest to pytanie odnośnie wczorajszego glina gips, tak? W czym jesteś dobry? Rzeczywiście, może nie każdy ma coś w glinie robić, chociaż dobrze jest to sprawdzić, zanim powiemy, że nie. Bo ja pamiętam, jak podchodziłem, jak dostałem ten materiał na takim małym stoliczku, to tak podchodziłem, tak jak do jeża, do tej gliny, bo była zimna, brudna jak glina, chociaż a instruktorka kazała nam tak ją mięsić, rzucać w ziemię, żeby się powietrze wydostawało z niej i tak dalej, jakieś tam historie. Ale na koniec dnia to ja już się tak tej gliny nie bałem. No, a byłem cały z gliny prawie, że na szczęście wziąłem sobie zapasowe ubranie i to był dobry pomysł. Ale czegoś się można nauczyć w ciągu jednego dnia, chociaż musieliśmy wyjść wcześniej, ale ulepiłem 4 jakieś ciekawe rzeczy. Może przyniosę, nie żeby się chwalić, ale udowodnić, że każdy potrafi coś zrobić. Ale w czym jesteś dobry? Być może niekoniecznie trzeba właśnie być odlewnikiem, tak? Można być właśnie muzykiem, czy kucharzem, czy właśnie... A wspólnota jest żywym organizmem. To jest coś bardzo wrażliwego, delikatnego, wiemy o tym. Nie przypadkowo zostało to porównane do ciała. I z ciałem tak jest, jak Alina właśnie Ornatowska zeznaje, że kiedy upadła, to stukła sobie kolano. No i całe ciało reaguje. Nie? Zaczynamy inaczej chodzić, podpierać się czymś, żeby ochronić to kolano. Tak to działa. I jeszcze zadzwoniła, czy poinformowała Ula nas i tak. To pokazuje, jak ciało funkcjonuje. Nie? Że ktoś sobie stukł kolano i wszyscy wiedzą. Nie wiem, czy to dobrze, ale... Pewnie, jeżeli chodzi o modlitwę, to pewnie tak. Więc to jest żywy organizm i chcąc, nie chcąc, te informacje przechodzą od palca aż do czubka głowy i w drugą stronę i tak powinno być. I tak to ma też działać w duchowym wymiarze. Bóg nas umieścił i każdy jest inny. I każdy ma jakąś inną zdolność, czy umiejętność, czy zadanie. I kiedy widzisz wyłom, kiedy widzisz, że coś się dzieje, to Bóg nas zachęca, żebyśmy stawali w wyłomie, żebyśmy rzucili się do naprawy tego wyłomu. Może to jest właśnie nasza odpowiedzialność, nasza działka. Nie zapomnę, ja się wychowałem w górach i pamiętam, jak zwoziliśmy siano na wozie takim drabiniastym, potężnym. Naprawdę ładowało się chyba za dużo według mnie. Ale ładowało się, zakładało się taki hamulec z łańcucha na koło tylne. No i jedzie się tą drogą gdzieś tam w dół, jeszcze polami, ale czasami jest taki kluczowy moment, że nie dość, że jest w dół, to jeszcze trzeba skręcić na polu pod kątem 90 stopni, żeby wjechać na drogę na przykład. I wtedy ten wóz ma duże szanse się wywrócić z tym sianem. Ale zadanie tych, którzy tam pomagają, to jest być z drugiej strony i tak jak na żaglówce, trzeba było się uwiesić. I to trzeba było szybko reagować, bo to nie było tak, że koń się zatrzymuje, tylko trzeba było czuć sytuację, że kiedy jest zakręt, wieszamy się z tej strony, żeby wóz się nie wywrócił. I tak widzę właśnie też funkcjonowanie Kościoła, że kiedy jest zakręt, to stajemy w wyłomie i robimy wszystko, żeby utrzymać równowagę i pokonać ten zakręt jak najlepiej. Mamy do tego wszystko, co jest potrzebne. Może ktoś by powiedział, że jesteśmy taką wspólnotą z Podgórza. Nawet nam się nazwa nie podoba, niektórym przyjaciółom się nie podoba, ale chcielibyśmy może zmienić. Tak czy inaczej, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i mamy coś dane. Po pierwsze, to ja może się mylę, bo tutaj pewnie niektórzy mają inne zdanie. Każdy, kto narodził się z Ducha Świętego, ma dar. Może dwa, trzy. Nie chcę wchodzić w temat darów, bo jest to szerokie pojęcie i nie wiem dokładnie, dlaczego jest lista darów i dlaczego zbór w Koryncie miał takie, a w Rzymie takie, a w Efezie takie. Nawet wydaje się, że Paweł dlatego te dary wymienia, nie po to, żeby eksponować, tylko żeby ich napominać, że źle używacie tych darów. Że wy, Koryntianie, na przykład macie tak dużo darów, a jesteście takim trochę, delikatnie mówiąc, nie najlepszym zborem i niezbyt wzorowym. Chociaż jesteście tak obdarowani i myślicie, że nie wiadomo, jacy jesteście. Więc dary są dane nam i każdy, myślę, że ma. Jednak, jeżeli ktoś nie ma, to może ja się mylę w takim razie. I to nie jest tak jak z tym lepieniem z gliny, że trzeba umieć. Dar dostajesz jakby gotowy. To jest coś, co nie zasłużyliśmy sobie na to, czy nie wypracowaliśmy tego. Po prostu rodząc się na nowo z Ducha Świętego, prawdopodobnie Duch Święty obdarza każdego z nas do tego czy innego zadania, ażeby ciało funkcjonowało jak najlepiej i stawia nas właśnie w tym ciele. No pewnie inaczej jest z talentami, tak? Talenty to jest już sprawa taka właśnie, że jeden właśnie potrafi coś z gliny zrobić naprawdę pięknego i można nawet to będzie sprzedać, jak się dobrze postarać. No a ktoś inny najchętniej by to po godzinie zmiął i postanowił, że jeszcze zrobi raz coś z tego. I najlepiej jakby mój instruktor może powiedział, słuchaj, to ty może przygotuj nam kawę i ktoś inny tutaj niech lepi, tak? Jeżeli chodzi o nasze działanie, wspólnoty też, to co jest takie według mnie ważne, istotne, jeżeli zastanawiamy się, jak działać i co jest przed nami do wykonania, to też jakby praca dzieli się na dwie sfery. Jedna to jest wewnętrzna, to co dotyczy nas, ciała, co dotyczy budowania siebie nawzajem, wspierania i no, różne formy właśnie wynikające tutaj wewnętrznego jak gdyby funkcjonowania. I do tego są jak gdyby ludzie szczególnie wyposażeni, utalentowani. Chociaż wszyscy powinniśmy się czuć właśnie współodpowiedzialni za to i jak się wóz wywraca, to trzeba go otrzymać, tak? A druga działalność to jest na zewnątrz. Cokolwiek to znaczy. To może być działalność, to co Michael powiedział dzisiaj odnośnie tego pana w hucie i Doroty, że pojawił się gość jakiejś komunikacji miejskiej, Dorota zwróciła na niego uwagę i uruchomiło się jakieś działanie, tak? Że można temu człowiekowi spróbować pomóc i materialnie, i duchowo. I to są właśnie nasze działania na zewnątrz, nie? To, co dzisiaj chcemy zrobić. Może nigdy nie będziemy tam w Gnieźnie, w tym ośrodku, ale ufając, że ktoś dobrze to zrobi, wyślemy pieniądze, które będą właśnie pomocą tam na zewnątrz. Czy właśnie wychodzenie z dobrą nowiną do ludzi, tam gdzie nas Bóg stawia, gdzie daje okazję i sposobność. Więc myślę, że to też jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że właśnie mamy jak gdyby dwa takie podwórka działania. Jedni się lepiej czują na zewnątrz, to są tacy turystyczni bardziej, a drudzy są tacy domatorzy i bardziej by dbali właśnie o to, co się dzieje tutaj w środku, między nami, tak? I jak gdyby do tego mają takie szczególne obdarowanie, serce i pasję. I na koniec pierwszy list Piotra 4,10. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej łaski Bożej. Amen. Thank you.